Dzień dobry Państwu. Witamy niezwykle serdecznie, dziękując za wszystkie komentarze i za to, że jesteście z nami. Słuchacie opowieści, które to w Radiu Katowice mówi już od bardzo długiego czasu. Pani Urszula Pawlik, ja nazywam się Marek Mierzak i postaram się nieudolnie zadawać pytania albo mówić o tym, co jest istotne w tych naszych opowieściach. Ale co jest istotne, pani Urszula wie najbardziej, co jest istotne. Proszę Państwa, mam przed sobą książkę Susan Leder i zatytułowana jest ona Astrid, opowieść o Astrid Lindgren. To szwedzka pisarka, która zmarła mając 94 lata i do końca życia pisała. Pisała dla dzieci i te książki w dalszym ciągu są czytane, bo kto nie zna Pippi Pończoszańki, pani Urszula?
Czy Dzieci z Bullerbyn.
Czy wiele innych książek. Ona po prostu w pewnym momencie dopiero stwierdziła, a może ja bym coś napisała i zaczęła pisać, bo zawsze bardzo kochała dzieci, ale nie tylko.
Ale nie tylko kochała dzieci, kochała życie, kochała mężczyzn. Podobno nigdy tak naprawdę nie rozstała się z dzieciństwem i po raz ostatni wlazła na drzewo, bo jako dziewczynka uwielbiała łazić po drzewach w wieku 86 lat. To ci dopiero wyczyn. Drzewo ponoć było sporej wielkości lipą.
No, ale już tych warkoczyków nie miała.
Ona straciła te warkoczyki dużo wcześniej. Postać szalenie ciekawa i też kontrowersyjna, mająca w życiorysie, jak kto woli, haki albo tajemnice. Przyszła na świat w 1907 roku, wychowała się w Smolandii, to jest taki bardzo biedny, chyba najbiedniejszy rejon Szwecji, taki najbardziej pobożny, o ile nawet nie bigoteryjny i o takich najbardziej skostniałych, surowych zasadach moralnych.
To będzie miało znaczenie w przyszłości.
Dzieciństwo, o czym opowiada, było bardzo sielskie, bardzo beztroskie. W chacie pełnej, czy też w domu, bo to był już bardziej dom, a nie chata, bo rodzice nie należeli do najbiedniejszych chłopów pełnym dzieci. Ona potem o tym dzieciństwie opowie w taki bardzo idylliczny sposób w książce, którą napisze wiele, wiele lat później, Dzieci z Bullerbyn. No i sielanka trwała. I niestety w pewnym momencie zakończyła się dla Astrid w sposób dramatyczny. Dziewczynka była od początku bardzo uzdolniona literacko. W klasie była najlepsza, jeżeli chodzi o wypracowania. W wieku 15 lat wygrała konkurs na najlepsze opowiadanie, co jej otworzyło drzwi na tak zwane szersze wody. Zaczęła cyklicznie pisać do miejscowej gazety, aż w końcu zaproponowano jej współpracę. Współpracę redaktorki, co ona przyjęła z ogromną radością.
Była
młodziutka. Ona miała wtedy, jeszcze nie miała skończonych 17 lat, tak 16 i pół. No tak się złożyło, że gazetę prowadził pan, który ją od razu zauroczył. 30 lat starszy, elegancki, obyty na tamtejszą skalę w świecie pan. No i Astrid zakochała się bez pamięci. Ona miała 17 lat, on miał 37, 47, ona była naiwniutką dziewczyną, on był mężem swojej żony z siedmiorgiem dzieci. No i w pewnym momencie przychodzi, Astryd stwierdza, że jest w ciąży. No, panika straszna, bo w tych kategoriach moralnych, w tych kategoriach, w jakich się żyło, było to nie do pomyślenia. Rodzice przyjęli tą wiadomość ze spokojem, ale chcąc uniknąć hańby, bo to się wtedy tak się postrzegało, wysłali dziewczynę do miasta, czyli do Sztokholmu. No i tutaj Astrid miała początkowo, bo taki był zamiar, zamieszkać w domu dla takich upadłych dziewcząt. Miał się odbyć poród i po porodzie mieli zabrać dziecko w świetle prawa, bo w Szwecji do końca II wojny światowej obowiązywało takie prawo, że dzieci nieślubne, względnie dzieci niewiadomego pochodzenia, z niewiadomego ojca, były odbierane matką zaraz, no prawie że zaraz
po urodzeniu.
I były przekazywane do adopcji tak zwanym porządnym rodzinom. Dlaczego zaraz albo prawie zaraz? Matki miały prawo przez 90 minut trzymania tego malucha w ramionach. Nie wiadomo, dlaczego to było akurat 90 minut, a nie pół dnia. W każdym razie Astrid była od początku przerażona tą wizją, bo ona to dziecko chciała, tym bardziej, że bardzo kochała ojca, a ojciec dziecka no, postanowił się rozwieść, co też nie było takie proste, mając żonę i mając siedmioro dzieci. I tutaj żona bardzo się temu ostro sprzeciwiała. Wtedy jemu jakoś puściły nerwy, czy postanowił wyznać prawdę i powiedział jej, że przyczyną rozwodu nie jest to, że ją rzuca, bo jej nie kocha, tylko dlatego, że w drodze jest kolejne dziecko. No i tutaj kobieta bardzo się starała o to, żeby odnaleźć matkę nieślubnego dziecka i jej męża, Astrid, i ją jeszcze bardziej pogrążyć, to znaczy postawić tą kropkę nad i zadbać o to, że dziecko na pewno byłoby zabrane. No i tutaj Astrid miała o tyle szczęścia, że poznała kobietę, która była, dziś byśmy powiedzieli, feministką, ale bardzo walczyła o prawa kobiet w tym sensie, że o prawo do niezabierania nieślubnych dzieci matką, o prawo do edukacji, o prawo do startu i też o prawo do udziału w życiu publicznym. I tutaj zadbała o Astrid jak gdyby podwójnie. Z jednej strony postarała się o to, by dziewczyna mogła opuścić Szwecję, wyjechać do Danii, tam załatwiła jej miejsce w klinice i to w klinice takiej, gdzie nie był, to znaczy, która bardzo umiejętnie omijała obowiązek meldowania urzędowi do spraw ludności, bo to się tak wtedy nazywało, faktu przyjścia na świat nieślubnego dziecka, bo w Danii te prawa również obowiązywały zabrania dziecka matce, ale patrzono na to przez palce. No i umożliwiła jej ten wyjazd, dostanie się do tej kliniki i urodzenie dziecka w klinice. Ale też zadbała o edukację dziewczyny na najwyższym poziomie, na jakim to było w danym momencie możliwe. Doceniała talenty literackie, no ale nie mogła posłać dziewczyny na studia, bo ta nie miała matury, nie miała odpowiedniego wykształcenia. Ale zadbała o to, żeby Astrid nauczyła się kursu stenografii, pisania na maszynie i pisania listów, wtedy to się nazywało listów handlowych, na zasadzie paru rzuconych haseł. Astrid się z tego wywiązała w sposób celujący, do tego stopnia, że będąc w ciąży już przyjmowała jakieś zlecenia i już wpadały pierwsze pieniądze. No jak nadszedł czas rozwiązania w 8 miesiącu ciąży, ona pomogła Astrid przedostać się do Danii, załatwiła jej paszport i dziecko przyszło na świat w Danii. Był to syn Lars, zresztą który potem będzie występował w Dzieciach z Bulerbyn pod imieniem Lasse. Dziecko urodziło się, no ale matka była praktycznie bez środków do życia, uzyskała tylko tyle, że dziecka jej nie zabrano. I tutaj po raz kolejny pojawia się ten jej anioł opiekuńczy i załatwia dla synka rodzinę zastępczą, która jest rodziną chłopską, mającą już dwójkę czy trójkę dzieci i Larsem się opiekuje. Natomiast Astrid wyjeżdża z powrotem do Szwecji i tam kobieta, która się nią opiekuje, ten anioł opiekuńczy, pozwala jej znaleźć, czy umożliwia jej znalezienie pracy.
Ona, co z ojcem Larsa?
Ojciec w końcu się nie rozwodzi, albo nie dostaje rozwodu, albo rezygnuje z rozwodu. No i ich drogi po porodzie się rozchodzą. Astrid bardzo długo utrzymuje w tajemnicy dwie rzeczy. Fakt posiadania nieślubnego syna i drugą rzecz, jak już wychodzi na światło dzienne fakt, że ona jednak jest matką, to do końca życia ukrywa fakt, kto jest ojcem. To, kto jest ojcem, dowiadujemy się znacznie później z jej dzienników, które zostawiła. Natomiast w czasie swojego życia milczy jak przysłowiowy grób.
No, ale ojciec daje pieniądze na Larsa? Nie.
Nie. Ojciec całkowicie się odcina. Zresztą nie musi tego robić, bo nie ma takiego prawa w Szwecji. No, Astrid potrzebuje pracy, dostaje pracę, dostaje w takim stowarzyszeniu, które zajmuje się który ma między innymi dział wydawniczy. To jest coś w rodzaju automobil klubu, który pisze przewodniki dla kierowców, który opracowuje w owym czasie prawa obowiązujące na drogach, taki kodeks drogowy, można by powiedzieć, wydaje mapy, organizuje okolicznościowe eventy czy wydarzenia mające na celu popularyzację motoryzacji. I tam właśnie w dziale wydawniczym ona się bardzo dobrze odnajduje. No, pisanie na maszynie, stenografowanie, pisanie listów handlowych to ma opanowane, no ale jeszcze ma ten talent literacki, który umożliwia redagowanie tego, co spływa. To są takie reportaże, takie relacje o podróżach kierowców, które potem wchodzą do atlasu kierowców. Mieszka w malutkim pokoiku i stara się regularnie odwiedzać synka. Wszystko, co jej, żyje bardzo oszczędnie i wszystko, co jej zostaje, przeznacza na bilety do Danii, no i na regularne wysyłanie pieniędzy rodzinie. No idylla, czy też to połowiczne albo tymczasowe rozwiązanie nie trwa długo, bo niestety opiekunka dziecka, ta matka zastępcza, bardzo ciężko zaczyna chorować. To jest choroba serca, w końcu jest tak słaba, że nie jest w stanie zajmować się nie tylko swoimi dziećmi, a tym bardziej Larsem. Wtedy Astrid, mając 20 lat skończonych, musi podjąć decyzję, co dalej z dzieckiem. Wie już na pewno, że tego dziecka jej nie wezmą, bo to nie jest noworodek, decyduje się go zabrać do Szwecji i mieszkają w tym jednym pokoiku. Dziecko się jej początkowo boi, jest chłopcem takim cichym, zamkniętym, tęskniącym za swoją mamą, no ale Astrid musi jeszcze pracować i znajduje opiekunkę do dziecka. Jest to kobieta tego domu, pani właścicielka tego domu, wdowa, która wynajmuje Astrid pokój. No tutaj też Astrid płaci za wychowanie synka, ale za opiekę nad synkiem, ale ma już z głowy pewną kwestię pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. No niestety dziecko jest chorowite i nie tylko jest dla niego Astrid osobą obcą, ale jeszcze jakoś taką niebezpieczną, bo chłopak jakoś kojarzy, że te jego choroby wcześniej nie chorował, sprowadziła na niego ta dziwna pani, którą od tej pory ma nazywać mamą. I ona wpada na pomysł opowiadania historii, opowiadania bajek. I tym sobie kupuje zaufanie i stopniowo miłość dziecka. No, zaczynają się jednak komplikacje, bo Lars na te choroby zapada, no jedna po drugiej, ledwie z jednej wyjdzie, już zapada na drugą. No i Astrid jest w takiej sytuacji poniekąd bez wyjścia i zwraca się o pomoc do rodziców. I tutaj rodzice stają na wysokości zadania i mniej więcej tak po 8 miesiącach pomieszkiwania matki z synkiem w tym małym pokoiku, biorą dziecko na wieś do siebie i tam go wychowują. I Astrid jest co weekend, byśmy powiedzieli, ale tak naprawdę w sobotę, bo wtedy jeszcze są soboty pracujące, po pracy wyjeżdża i wraca w niedzielę wieczorem, także stara się z synkiem być jak najdłużej i jak najwięcej mu opowiadać. I tym opowiadaniem bajek kupuje sobie miłość i zaufanie dziecka. No ale życie się toczy
dalej. Dalej. Syn jest w Winnerby, czyli w domu rodzinnym, a na firmamencie pojawia się
mężczyzna, no właśnie, kolejny.
Znowu starszy.
Znowu starszy, ale nie już 30 lat i znowu żonaty. Jest jej szefem. To przyciąganie takie jest wzajemne, ta więź emocjonalno-erotyczna jest bardzo silna i nie zwracając uwagi na hierarchię, na pozory, sekretarka, pomocnica, asystentka, stenografistka, dziewczyna do wszystkiego, w wieku 22 lat spotyka tą swoją największą miłość życia, pana Lindgrena. I tutaj on wynajmuje dla niej, czy dla nich, jakieś większe mieszkanko, gdzie spotykają się okazjonalnie, bo pan jest w dalszym ciągu żonaty. No, tak się składa, że żonaty pan Larsen w pewnym momencie zostaje wdowcem, bo żona zaczyna chorować w tym momencie i umiera, i w tym momencie nie ma już przeszkód.
Też miał kilkoro dzieci.
On miał z pierwszego małżeństwa dwójkę dzieci, chociaż są źródła, które mówią, że nie miał dzieci, że żona była bezpłodna. I tutaj też jest taka tajemnica, pewna w życiu Astrid, gdzie podobno on tą dwójkę dzieci oddaje na wychowanie swojej szwagierce, bo tamto małżeństwo jest bezdzietne. A druga wersja mówi, i to jest w pamiętnikach Astrid, że tam jednak dzieci nie było.
Aha, nie było.
Nie było. Także to są te takie sprzeczności, które możemy w tym życiorysie
spotkać. W każdym razie
spotkać.
Biorą ślub.
Biorą ślub, pobierają się w roku 1931 i są bardzo szczęśliwym małżeństwem. Pan Lindgren jest zauroczony Larsem, małym Larsem, i po ślubie wynajmuje duże mieszkanie, bo nie chce mieszkać tam, czy kupuje duże mieszkanie, bo nie chce mieszkać tam, gdzie żył z żoną i gdzie żona zmarła, i od tego momentu Astrid ma już bardzo wygodne życie, zapewniony byt, jednak dalej chce pracować i pracuje do momentu, aż po raz drugi zachodzi w ciążę. I w 1932 bodajże roku, w każdym razie dość krótko po ślubie, przychodzi na świat jej córka. Małżeństwo początkowo jest szczęśliwe, ale nie do końca. Oni się doskonale rozumieją na niwie zawodowej, doskonale się uzupełniają, natomiast małżonek nie jest wierny. Jego liczne romanse, które zaczynają się prawie że po urodzeniu córki, no, doprowadzają Astrid do ogromnej rozpaczy.
Bo on jest ciągle w delegacji.
On jest ciągle w delegacji, a ona ciągle na niego czeka, aż w pewnym momencie mąż przychodzi do niej i mówi, no, zakochałem się, trudno, odchodzę od ciebie, chwilowo nie musimy brać rozwodu, ale no nie będę z tobą mieszkał. I ona wtedy mówi, dobrze, chcesz odejść, odchodź. Ja rozwodu nie będę żądała, mieszkaj z tą kobietą, daję ci rok czasu. Jeżeli w przeciągu roku nie zmienisz zdania, bierzemy rozwód, odchodzisz, dajesz mi na utrzymanie dzieci i rozstajemy się w sposób pokojowy czy po przyjacielsku, ale będziesz utrzymywał kontakt z dziećmi i to jest mój jedyny warunek.
Pani Urszulo, tam dużą rolę odgrywa też alkohol.
Tak, on w tym bardzo krótko po ślubie zaczyna pić. Jest najpierw tym takim utajonym alkoholikiem, niemniej potem przestaje się z tym kryć. No i alkohol jest prawdopodobnie tym elementem, który niszczy ten związek, gdzie on się wyprowadził z domu, bo wraca po nawet niecałym roku czasu jako mężczyzna bardzo już schorowany. On ma problemy z nerkami, on ma, jak się później okazuje, problemy z wątrobą. No i Astrid przyjmuje go z dobrodziejstwem inwentarza, żeby miał jakąś oazę spokoju. Ona wynajduje dom nad morzem, na taką przeuroczą zatoką, letni domek, urządza go i gdy się tylko da, przebywa razem z nim, czy też zabiera go właśnie w te rejony, gdzie on naprawdę odpoczywa, on przebywa z dziećmi, relaksuje się i staje na nogi. ale no to przyzwyczajenie alkoholowe wraca. Z nałogiem nie można w jego przypadku nigdy zerwać. I Astrid wie, że jak on zaczyna być niespokojny, wyjeżdża do Sztokholmu, by dalej popracować, ona pakuje manatki i podąża za nim. W tym czasie też podejmuje pracę, częściowo podejmuje dlatego, żeby być blisko męża i mieć go pod kontrolą, bo ona całe życie go bardzo kocha, niemniej on zaczyna chorować. I tutaj zaczyna się kolejna zagadka, czy kolejny znak zapytania w jej życiu, bo już w tym czasie ona ma ciągoty takie pisarskie, autorskie. Bierze się to stąd, że...
No ona już ma swoje lata.
Że z kolei dziewczynka jest bardzo chora. Mhm. Ona ma zapalenie płuc. Wtedy jeszcze nie ma penicyliny, nie ma antybiotyków i ona taka zrozpaczona siedzi całymi dniami i nocami przy łóżku dziecka i zaczyna opowiadać takie historie, jak kiedyś opowiadała
Larsowi,
synkowi. I tutaj, czy jest to legenda, czy jest to prawda, w pewnym momencie dziewczynka ma bardzo wysoką gorączkę i mówi: mamusiu, opowiedz mi o Pippi Langström. Opowiedz mi o Pippi Langström. Co to jest? Pippi imię, a Langström można przetłumaczyć jako długa pończocha. No i Astrid, płacząc, zaczyna opowiadać o dziewczynce Pippi, która jest niesforna, która jest ruda, która mieszka sama w domu, ponieważ ojciec w tym okresie jest nieobecny. Wymyśla Pippi ojca kapitana, który jest bez przerwy w podróżach. Mama, a co z mamą? Mama nie żyje. Wymyśla jej pana Nelsona, czyli tą małpkę, która się opiekuje konia i całe to życie, które toczy się wokół Pippi Langström i wymyśla najdziwniejsze przygody. No, dziewczynka przezwycięża kryzys, wychodzi z tego wszystkiego, natomiast Astrid nie wychodzi z traumy, możliwości stracenia dziecka, z rozpadu swojego małżeństwa, z pogrążania się w coraz to większym marazmie, coraz większa samotność i na dodatek sytuacja na świecie jest nieciekawa, bo wybucha wojna. Ale ta wojna nie dotyka tak bardzo Szwecji, bo Szwecja jest krajem neutralnym i nigdy nie ucierpiała na skutek najazdu. I tutaj Astrid postanawia znaleźć sobie jakieś zajęcie i zaczyna pracować w urzędzie cenzury, bo co prawda Szwecja jest nieuwikłana w wojnę bezpośrednio, ale wiadomo, że jest to raj dla działania obcych wywiadów, raj dla szpiegów. Tutaj na tym terenie neutralnym spotykają się albo skonfliktowane strony, albo wywiady tych, którzy nie mogą spotkać się na swoich
Paniuszu,
terenach.
Pani, ona tam pracuje, ale chciałbym jeszcze, żeby pani dopowiedziała, co się dzieje z małżeństwem, co się dzieje z panem Lindgrenem i jak później wygląda jej życie, kiedy ona zaczyna pisać, bo jeszcze mamy do opowiedzenia jeden ciekawy epizod, czyli miłość kobiety do Astrid.
Proszę pana, no on cały czas ma te romanse, ale im bardziej zaczyna chorować, tym bardziej jest zdany na opiekę Astrid. Tym częściej przebywa w domu, a Astrid się nim opiekuje. No w pewnym momencie zaczyna mieć tego dosyć, pracuje w urzędzie cenzury i w tym urzędzie cenzury, gdzie się cenzuruje listy, ona poznaje partnera, którego znamy w jej dziennikach jako pan Y. Nie wiadomo, kto to był. Niewątpliwie jest to silna więź emocjonalna i niewątpliwie pan jest żonaty, jak wynika z treści. W każdym razie Astrid pisze, Astrid pracuje w urzędzie cenzury, Astrid wychowuje dzieci, Astrid opiekuje się coraz to bardziej chorym, coraz to bardziej kapryśnym mężem, którego nie da się trzymać z daleka od butelki i odprężając się pisze. Napisała pierwszą książkę. Jest to Zwierzenia, można to tak przetłumaczyć, Marii Britt, ta książka zostaje odrzucona, żaden wydawca jej nie chce, ale jej tak w duszy tkwi ta Pippi Langström i pisze książkę o Pippi Langström. No i wysyła tę książkę do bardzo dużego, liczącego się szwedzkiego wydawnictwa Bonnier. Bonnier twierdzi, że to nie jest książka dla dzieci, ona jest wręcz amoralna. Jak można dziecko zostawić samemu sobie, jak dziecko, które na okrągło robi różne psikusy i żyje w taki sposób, nie chodząc do szkoły i kwestionując wszystkie autorytety dorosłych, jest postawą amoralną i absolutnie takiej książki nie wydadzą. I wtedy Astrid idzie do maluńkiego wydawnictwa, które ma raptem jednego pracownika w postaci właściciela, redaktora, wydawcy i on czyta Pippi Langström i mówi, wydaje to. I ukazuje się jego nakładem pierwszych 500 egzemplarzy, które rozchodzą się błyskawicznie. On, zarabiając na tym pieniądze, rozwija się i tak na podstawie jednej książki wydawnictwo zaczyna żyć. Ale wojna jest skończona, Astrid może się oddać pisaniu, ukazują się kolejne książki, ukazują się Dzieci z Bullerbyn i ona zaczyna mieć swoje własne pieniądze. No w tym czasie niestety umiera ukochany mąż, jest rok 1952, mąż umiera, Astrid kończy albo tamten związek z panem Y, jeżeli to był tylko jeden pan Y, bo tego nie potrafimy
rozszyfrować,
ale załóżmy, że był jeden, ale definitywnie jest, że ona traci męża i oparcie, swoją opokę. Jest to tak dwuznacznie napisane, że może wskazywać na dwóch mężczyzn. Tymczasem sława Astrid rośnie. Ona zaczyna być znana nie tylko w Szwecji, ale również za granicą. I pojawia się Niemiec, pan Oettinger, który mówi, ja nie mam pieniędzy, jestem w długach. Jeżeli mi pani da za darmo tą Pippi Langström, to ja z tego zrobię wszystko, żeby to się stało bestsellerem. I to maluteńkie wydawnictwo, które dzisiaj jest drugim najpotężniejszym wydawnictwem w Niemczech i które do dziś ma prawa do książek Astrid Lindgren, sprawia, że Astrid staje się najbardziej popularną na świecie pisarką, że jej książki zostają przetłumaczone na 87 języków, że nakłady idą w dziesiątki milionów. Gdyby tak ustawić to, co zostało wydawane, to podobno wychodzi 150 wież Eiffla. Potężna.
Ogrom.
No, ale też pan Oettinger i jej sława doprowadza do tego, że następuje kolejny zwrot w życiu Astrid. W pewnym momencie pisze do niej kobieta, Louise Hartung, która to jest raptem rok po śmierci męża, to jest 1953 rok, która mieszka w Berlinie. Berlin to jest jeszcze jedno wielkie gruzowisko. Czym ujmuje Astrid, dlaczego ona odpowiada na jej list, bo ona zajmuje się bezdomnymi dziećmi, które krążą w ruinach w Niemczech. Jest wtedy jeszcze potwornie dużo sierot, przygarnia te dzieci, organizuje im schroniska, organizuje im domy zastępcze, organizuje edukację i pisze, że takim ulubionym zajęciem, czy też edukacyjnym, to jest czytanie książek dzieciom, które kochają Astrid. I na te bezdomne dzieci Astrid reaguje całym sercem, bo ona kocha dzieci i przyjeżdża do Berlina, jest tam na zaproszeniu Luizy. Co się okazuje, ta krótka wizyta, gdzie Luizę się opiekuje Astrid w sposób bardzo wzruszający, zaprasza ją do siebie, do domu, gotuje dla niej, no, robi wszystko, co tylko się da, no i pod koniec pobytu wyznaje jej miłość. Astrid na tę miłość reaguje bardzo sceptycznie i ostrożnie, bo ona jeszcze jest w żałobie po śmierci męża, w głębokiej żałobie i po rozstaniu z panem Y-kiem. No jednak Luizę zasypuje ją listami, ta korespondencja.
I kwiatami.
I kwiatami.
Przesyłając kwiaty z Berlina.
Z Berlina pocztą kwiatową, co kosztuje majątek, jednak ona jest dość zamożna z domu. Ciągle zwabia Astrid do Berlina na te spotkania z dziećmi, organizując różne akcje dobroczynne, gdzie na których Astrid się pojawia. No i następuje wymiana korespondencji. Panie się spotykają i są w stałym kontakcie. Po tej korespondencji trwającej 11 lat zostało 600 listów, ale są to listy, którymi dysponujemy, wyłącznie tymi, które pisze Luiza do Astrid. Są to listy zdecydowanie miłosne. Są to listy pełne atencji, pełne erotycznych wynurzeń. Jak Astrid na to odpowiada? Nie wiemy, ponieważ Luizę w momencie śmierci każe zniszczyć całą swoją prywatną korespondencję z Astrid. I to jest ta kolejna zagadka, czy one były partnerkami, czy nie były. Analizując listy Luizy, prawdopodobnie z czasem panie stały się sobie bardzo bliskie w sposób intymny.
Proszę państwa, o tym wszystkim można przeczytać w tej książce Astrid, opowieść o Astrid Lindgren, a ja chciałbym tylko jeszcze państwu dopowiedzieć, że Astrid umiera w wieku 94 lat.
Rocznikowo 95, ale ona tej 95
tak.
nie dożyła.
Pogrzeb jest iście królewski, ponieważ w tym pogrzebie bierze udział para królewska, tak. Bierze udział premier Göran Persson.
Tak, i rząd.
Tak, rząd i przed trumną jest prowadzony biały koń.
Przez dziewczynkę.
Przez dziewczynkę, to oczywiście wynika z tych opowieści, które napisała Astrid Lindgren.
Ale to jest też zwyczaj taki, że biały koń w czasie pogrzebu był prowadzony przed trumną członka rodziny królewskiej. To jest też taki obyczaj. I specjalnie wybrano ze stajni królewskiej białego konia i dopasowano do tego dziewczynkę, oczywiście z rudymi warkoczami, jak to była
Pippi Langström. Proszę państwa, zachęcamy do przeczytania tej książki i zachęcamy do słuchania i oglądania następnych naszych spotkań. A dzisiaj już dziękujemy państwu. Dziękuję pani Urszuli Pawlik. Kłaniam się, Marek Mierzwiak. Do usłyszenia, do zobaczenia i oczywiście książki polecane przez panią Urszulę są jedyne w swoim rodzaju.